pewnym zborze, takim bardziej tradycyjnym, jeden ze świeżych wierzących przyszedł do pastora tego zboru i powiedział, że nie będzie już przychodził do tego zboru, nie będzie uczestniczył w nabożeństwach. Więc pastor zapytał, no a jaka jest przyczyna, jaki jest powód tej decyzji? I ten człowiek odpowiedział, no że no nie pasuje mu to, że zbór ma pewną strukturę, jest jakiś regulamin, że jest jakiś porządek, taka hierarchia, można powiedzieć. Natomiast on chciałby być w takiej grupie wierzących, którzy nie funkcjonują, delikatnie mówiąc, w taki przestarzały sposób. On woli być w grupie takiej, gdzie jakby wszyscy są na tym samym poziomie. I ten człowiek trafił do takiej grupy i mniej więcej po roku zadzwonił do tego pastora i przeprosił za swoją arogancję. Przy okazji opowiedział, czego doświadczył przez ten rok w tej grupie, w której był, gdzie nie było struktury, regulaminów, żadnego porządku. Więc do pewnego momentu wszystko było dobrze, ale w pewnym momencie zaczęły pojawiać się pewne problemy. A że nie było struktury, regulaminu, jakiegoś porządku, więc powiedział, że dostał takiego kopniaka w D, że moment poszedł do tradycyjnego zboru i od razu poprosił o przyjęcie go na członka tego zboru. Więc momentalnie się zmieniło jego podejście do tych tradycyjnych rzeczy, do struktury, regulaminu, członkostwa, porządku. To, co wcześniej go odrzucało, zaczęło mu się podobać. Zobaczył, że było to dobre i właściwe i stało się to dla niego wartością. Dlatego od razu, momentalnie już był w tym zborze. Czemu służy ta historia? No, ma ona na celu pokazanie, że zbór potrzebuje pewnych struktur. Kościół jest ciałem Pana Jezusa Chrystusa i żeby to ciało mogło funkcjonować, oczywiście potrzebuje głowy, którą jest Pan Jezus Chrystus, ale potrzebuje pewnego szkieletu, pewnej struktury, jakiejś formy wewnętrznej organizacji, sposobu regulowania codziennego funkcjonowania, ponieważ żyjemy, jesteśmy grzesznikami, Kościół składa się z grzeszników, usprawiedliwionych grzeszników, ale ciągle grzeszników, to jest oczywiste, że będą pojawiać się problemy. W związku z tym potrzebne są jakieś ramy, w których te problemy będą rozwiązywane. Poza tym, jak powiedziałem, Pan Jezus jest głową Kościoła. W związku z tym Kościół musi mieć jakąś formę organizacji, jakąś strukturę, która sprawia, że ta wola głowy, wola Chrystusa trafia do całej reszty ciała i jest realizowana wspólnie przez wszystkie członki tego ciała w sposób, który uwielbia Chrystusa i który powoduje wzrost tego ciała. I kiedy popatrzymy na Nowy Testament, to zobaczymy, że zbory miały swoje struktury. Na przykład mamy informacje o starszych zboru, albo o prezbiterach, albo o biskupach, którzy tym zborom przewodzili, którzy paśli owce Pana Jezusa Chrystusa. I na przykład apostoł Paweł pozostawił na Krecie Tytusa, aby w tamtejszych miastach ustanowił starszych. Oczywiście nie chodzi o to, że apostoł Paweł ustanowił Tytusa, pozostawił Tytusa, żeby ustanowił starszych miast, prawda? Bo apostoł Paweł nie miał takiego autorytetu, ale on miał autorytet do tego, żeby oddelegować Tytusa, żeby ustanowił starszych w zborach w tych miastach. Więc to pokazuje, że to było zupełnie normalne i oczywiste, że te zbory miały jakąś strukturę i musiały funkcjonowały w jakiś zorganizowany sposób. I otóż jako placówka Kościoła Chrześcijan Baptystów, czy też placówka drugiego zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Warszawie, no przygotowujemy się do wyboru rady placówki. Więc chciałbym pokazać biblijne nauczanie, które będzie pomocne do tego, żeby zrealizować właściwie ten wymóg. A właściwie zrealizowany wymóg ma prowadzić do korzyści odnoszonej przez placówkę, przez to ciało. To znaczy, że ten wybór ma przynieść pozytywne skutki dla członków placówki, dla funkcjonowania placówki. Dlatego chciałbym zacząć te przygotowania do wyboru Rady Placówki od historii, która jest zapisana w Dziejach Apostolskich w 6 rozdziale, wersety od 1 do 7. Więc przeczytajmy ten fragment. Dzieje Apostolskie, 6 rozdział, wersety od 1 do 7. W tym czasie, gdy liczba uczniów rosła, heleniści zaczęli zarzucać Hebrajczykom, że przy codziennej posłudze lekceważą ich wdowy. Wówczas 12 zwołało pozostałych uczniów i wystąpiło z taką propozycją. Byłoby rzeczą niepożądaną, gdybyśmy zaniedbali słowo Boga, a zajęli się usługiwaniem przy stołach. Dlatego znajdźcie sobie, bracia, 7 mężczyzn cieszących się powszechnym uznaniem, pełnych ducha i mądrości, którym moglibyśmy zlecić ten obowiązek, a sami poświęcić się modlitwie oraz głoszeniu słowa. Rada ta spodobała się całemu zgromadzeniu. Wybrali zatem Szczepana, człowieka pełnego wiary i Ducha Świętego, Filipa, Prochorosa, Nikanora, Tymona, Parmenasa i Mikołaja, prozelitę z Antiochii. Tych przedstawili apostołom, którzy pomodlili się o nich i włożyli na nich ręce. W ten sposób słowo Boga krzewiło się i liczba uczniów w Jerozolimie niezmiernie rosła. Liczna też rzesza kapłanów dawała posłuch wierze. Więc o czym nam mówi ten fragment? No dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, no mówi nam o problemach. Pokazuje pewne problemy, które się pojawiły. Więc na samym początku tego fragmentu pisma widzimy rozwój zboru. Łukasz mówi nam, że liczba uczniów rosła. Nie wiemy, jaka była dynamika tego wzrostu, ale wiemy, że ta liczba się zmieniała. Zwiększała się liczba uczniów i widzimy, że w tym zborze, no, w związku z tym pojawiły się poważne problemy. I mamy tu, przepraszam, przynajmniej 3 problemy wynikające z tego wzrostu liczby uczniów, czy też powiązane ze wzrostem liczby uczniów. Pierwszy problem był taki, że pewna grupa wdów nie otrzymywała we właściwy sposób od zboru należnej im pomocy. Prawdopodobnie chodzi o jakiś rodzaj wsparcia finansowego lub wsparcia w postaci materialnego, czyli w postaci jedzenia, przeznaczonego dla wdów, które nie miały nikogo, kto mógłby je wesprzeć, kto mógłby się o nie zatroszczyć, a były już w takim wieku, gdzie pracować być może nie mogły na swoje utrzymanie. A pamiętajmy, że wtedy nie było ani opieki społecznej, ani ZUS-u. Jeśli wdowa nie miała rodziny, która by mogła ją wesprzeć, zaopiekować się nią, to była zdana wyłącznie na siebie samą. Więc zbór w Jerozolimie zdecydował, aby takie wdowy wspierać. I tak się złożyło, że ta grupa wdów, która była w jakiś sposób zlekceważona, należała do grupy helenistów. To znaczy, należała do Żydów, czy te wdowy były Żydówkami, które kulturowo były raczej związane z kulturą helleńską, grecką. To się odzwierciedlało w stylu ubierania się, w sposobie myślenia, w sposobie zachowywania się, więc przypominali bardziej właśnie Rzymian niż Żydów. Niekoniecznie to się przekładało na posługiwanie się językiem greckim, bo na przykład apostoł Paweł wychowywał się w Tarsie, nie w Palestynie, ale na terenie obecnej Turcji. Jego pierwszym językiem prawdopodobnie był język grecki, ale mówi o sobie Hebrajczyk z Hebrajczyków. Nie utożsamia się z kulturą helleńską, chociaż znał język, chociaż posługiwał się tym językiem, ale się utożsamia z Hebrajczykami. Więc sam fakt posługiwania się językiem greckim jeszcze nikogo nie czynił helenisty. Ale Żydzi, którzy się utożsamiali z kulturą grecką i okazywali to właśnie poprzez strój, poprzez sposób myślenia, mówienia, to byli helenistami generalnie. Druga grupa należała, druga grupa, która jest tu wymieniona, to Hebrajczycy, czyli Żydzi jakby tradycyjnie przywiązani do tej kultury żydowskiej i to się właśnie też odzwierciedlało właśnie w sposobie ubierania, w sposobie postępowania, mówienia. A ponieważ no, heleńskie wdowy zostały w jakiś sposób zaniedbane, to to pośród tych wierzących, prawda, zrodził się pewien impuls do tego, żeby te dwie grupy się w jakiś sposób podzieliły. No bo wiecie, jak jest jakaś iskra do konfliktu, to ludzie zaczynają obierać stronę. Ja się utożsamiam z tą grupą, ja się utożsamiam z tą grupą. Prawda? W związku z tym oni, jeżeli jestem hellenistą, no to patrzę w sposób, no oni, Hebrajczycy, zaniedbują nas. Nie te wdowy, nas, nasze wdowy, bo jesteśmy helenistami. Jeżeli Hebrajczykiem, to prawdopodobnie myślę, no ci heleniści się ciągle czepiają czegoś, tak? Ciągle coś im nie pasuje. Więc doszło do konfliktu pomiędzy tymi dwoma grupami. Wcześniej ta różnorodność nie była problemem. Ewangelia, krzyż Pana Jezusa Chrystusa sprawiał, że to jakby nie było istotne, ale ponieważ pojawił się pewien konflikt, to naturalne jest, że ludzie zaczęli się dzielić, utożsamiać z jedną lub drugą grupą i w ten sposób zaczęli opowiadać się za którąś ze stron, więc następuje jakiś podział. Być może jeszcze to nie był jakiś poważny podział, ale już jakiś zalążek widać się tworzył, jest jakieś narzekanie, jakaś pretensja, więc no jest jakiś potencjał do tego, żeby jeżeli ten problem nie zostanie rozwiązany, to żeby to się pogorszyło. Więc mamy dwa problemy. Zaniedbanie wdów, a drugi problem no to właśnie rodzenie się pewnego konfliktu, podziału w Kościele w Jerozolimie. Ale trzeba powiedzieć, że te dwa problemy są wyłącznie skutkami. A jeśli to są skutki, to znaczy, że musi być gdzieś jakaś przyczyna, dlaczego doszło do tych problemów. I tym trzecim, tą przyczyną jest trzeci problem, jaki powstał w tym zborze. I jaki jest trzeci problem, jaka jest ta przyczyna dwóch poprzednich problemów? No wydaje mi się, że trzecim problemem i przyczyną pozostałych problemów no są apostołowie. Przeczytajmy jeszcze raz ten fragment. Nie mam tego fragmentu. Werset 10, Dzieje Apostolskie, 4 rozdział, 34 do 37. Kto ma Biblię, to proszę otworzyć sobie. Nikt między nimi nie cierpiał niedostatku. Ci bowiem, którzy byli właścicielami gruntów lub domów, sprzedawali je, przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży i kładli je u stóp apostołów. Tak zgromadzone środki rozdzielano każdemu zgodnie z tym, jaką miał potrzebę. Tak uczynił Józef, nazwany przez apostołów Barnabą, co można przetłumaczyć jako syn Zachęty. Był on lewitą, rodem z Cypru. Po sprzedaniu swojej roli przyniósł pieniądze i położył u stóp apostołów. Więc widzimy, że wierzący odpowiadali na pewne potrzeby, które się pojawiały pośród braci sióstr w zborze, sprzedawali swoje nieruchomości i te pieniądze składali u stóp apostołów. I tak te środki później rozdzielano wedle różnych potrzeb, zgodnie z tym, jaką kto miał potrzebę. I nie ma tu mowy o tym, kto to rozdzielał. Ale skoro te pieniądze trafiały do apostołów, to znaczy, że prawdopodobnie to oni byli odpowiedzialni za dystrybucję, za właściwą dystrybucję tych środków w zborze. To nie znaczy, że oni fizycznie musieli jakby chodzić i dostarczać jak jedzenie, ale oni byli bezpośrednio odpowiedzialni za tę służbę, za tę posługę. I dalej, zanim już pójdę dalej, to chciałbym właśnie jedną historię powiedzieć sprzed kilku dni. Spotkałem się ze swoim znajomym i w czasie rozmowy no, zadałem mu takie jedno ze standardowych pytań, które się pojawia, jak się jakiś czas człowiek nie widzi. No jak tam w pracy u ciebie? Więc odpowiedź, oj, dużo pracy. No to pomyślałem, skoro dużo pracy, no to fajnie, to znaczy, że firma się rozwija. Mówi, nie, jest jakby w pewnym sensie pracy jest tyle samo, co było. Ludzi mniej, bo zwalniają. W związku z tym, jeżeli jest mniej ludzi, a tyle samo pracy, to znaczy, że ci, którzy tam pracują, no mają więcej tej pracy. Mimo, że ta ilość pracy generalnie się nie zmieniła. Czyli jest ta sama ilość pracy do wykonania, ale ilość rąk jest mniejsza. To znaczy, że każda z tych rąk musi wykonać więcej pracy. A tutaj w tej historii mamy z kolei odwrotną sytuację. Liczba uczniów rośnie, jest pewna dynamika, natomiast nie rośnie liczba apostołów. A przecież to oni byli odpowiedzialni za funkcjonowanie całego zboru, więc było więcej pracy. Ale rąk do pracy było tyle samo, co wcześniej. W związku z tym pojawiło się pewne zaniedbanie, wygląda na to, że ze strony apostołów, które było spowodowane zbyt dużą ilością obowiązków, jakie na nich ciążyły. Apostołowie mieli więcej pracy, więc rozwój liczbowy zboru nie przełożył się na rozwój organizacji, struktury. Struktura zboru nie nadążała za rozwojem liczbowym zboru. I w konsekwencji doprowadziło do takich właśnie problemów w zborze jerozolimskim. Więc mamy trzy problemy. Tak? Zaniedbanie pewnych dóbr, podział pomiędzy helenistami i hebrajczykami oraz przyczyna tych dwóch problemów, brak delegowania odpowiedzialności przez apostołów. Więc druga rzecz, mamy wybór siedmiu. Więc apostołowie dostrzegają problem, tak? To szemranie się dociera do nich, do ich uszu i postanawiają coś z tym zrobić. I co robią? Najpierw ustalają priorytety, co jest najważniejsze dla funkcjonowania zboru w Jerozolimie. I widzą, że ich najważniejszą odpowiedzialnością jest Słowo Boże i modlitwa. I tego chcą się trzymać jako apostołowie. Chcą dopilnować, aby służba głoszenia słowa była kontynuowana. To jest kluczowe, to jest zasadnicze. W związku z tym inne odpowiedzialności, a przede wszystkim odpowiedzialność za wspieranie wdów musi przejąć od nich ktoś inny. To znaczy, że te pieniądze, które wcześniej były składane u stóp apostołów, teraz będą musiały być składane u stóp kogoś innego. Ci inni ludzie będą się tymi sprawami zajmować. I co proponują apostołowie? Apostołowie proponują, aby zbór znalazł sobie siedmiu mężczyzn, czy mężów. Dlaczego siedmiu? Widać, że z perspektywy 12 taka właśnie liczba była potrzebna do tego, żeby usprawnić funkcjonowanie zboru, tej struktury. Taka właśnie liczba mężów gwarantowała rozwiązanie powstałych problemów. Tak im się wydawało. Czy tak byli przekonani. Jakich mężów zbór miał wybrać? W wersecie 3 jest napisane. Dlatego znajdźcie sobie, bracia, siedmiu mężczyzn cieszących się powszechnym uznaniem, pełnych ducha i mądrości. I dzisiaj nie chcę się skupiać na tym, na tych kryteriach. Mam nadzieję, że zrobię to podczas kolejnego kazania. Natomiast wydaje się, że te kryteria są bardzo wysokie. Jeśli chodzi, jeżeli to miało być, prawda, dystrybuowanie chleba, w pewnym sensie chodzenie od domu do domu, tam gdzie są to wdowy i dostarczanie jedzenia, to te kryteria są zbyt wysokie. To tak jest moim zdaniem, skromnym zdaniem. Natomiast, więc być może, tak sobie myślę, że dzieje się tutaj coś więcej niż to jakby widać na pierwszy rzut oka. Ponieważ ta sytuacja przypomina sytuację, w której znalazł się Mojżesz podczas wędrówki Izraelitów na pustyni. I ta historia jest opisana w drugiej księdze Mojżeszowej w 18 rozdziale i sytuacja jest następująca, że Mojżesz jest tym, który sądzi Izraelitów. W związku z tym ma codzienną pracę do wykonania. Przychodzi, staje w określonym miejscu i do niego ustawia się kolejka ludzi, którzy mają jakieś sprawy do rozsądzenia i on ich naucza i rozsądza pomiędzy nimi. I tak dzień w dzień, prawda, ta kolejka się ustawia, tych ludzi jest pełno i Mojżesz jeden, jedyny właśnie to rozsądza. I przy okazji odwiedzał go Jetro, jego teść, i Jetro zauważył, że to jest problem, że to jest niewłaściwe, że to, co robi Mojżesz, męczy zarówno Mojżesza, jak i cały lud. I powiedział mu, że to jest niewłaściwe, że to nie wyjdzie na dobre i Mojżeszowi, i ludowi. W związku z tym zaproponował mu rozwiązanie. Jakie rozwiązanie? Żeby Mojżesz znalazł ludzi, których nauczy, czy też przekaże część swojej odpowiedzialności i ci ludzie będą razem z Mojżeszem rozsądzać lud. Będzie pewna struktura, pewna hierarchia. Będą ludzie przełożeni nad pięćdziesiątkami, setkami, tysiącami itd. I oni będą przejmować te jakieś mniejsze sprawy, a takie najtrudniejsze przypadki będą kierowane do Mojżesza. I to się spodobało Mojżeszowi. Mojżesz uznał to za dobre i takich ludzi ustanowiono starszymi. Można powiedzieć w zborze jerozolimskim. Więc jeśli chodzi o apostołów, przywracając do naszej historii, to no, potrzebni są ludzie, którzy ich wesprą, ponieważ liczba uczniów rośnie, jest więcej pracy do wykonania. A musimy pamiętać, że oni, Pan Jezus posyła ich gdzie? Będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi. Czyli służba apostolska była służbą ekspansywną. Oni nie tylko nie byli powołani do tego, żeby skupiać się na Jerozolimie. Oni byli powołani do tego, żeby głosić Ewangelię poza Jerozolimą. W związku z tym potrzebowali ludzi z czasem, kiedy ten rozwój liczbowy był duży, że potrzebowali ludzi, którzy przejmą ich część obowiązków. Dlatego ten fragment zwykle jest określany, czy jest nadawany mu tytuł Wybór siedmiu diakonów. Ale wydaje mi się, że ci ludzie no, nie są takimi jak to powiedzieć, typowymi diakonami, chociaż to określenie diakon to jest bardzo, bardzo szerokie. Apostoł Paweł uważa się za diakona. Każdy, kto wykonywał jakąś służbę, był diakonem, więc ten. I pojawia się tutaj określenie posługiwanie przy stołach, że tych siedmiu ma jakby w pewnym sensie ma zająć się posługiwaniem przy stołach. I z czym nam się kojarzy to posługiwanie przy stołach? Najprawdopodobniej to się kojarzy z kelnerką, czyli z byciem kelnerem, który serwuje coś przy stołach. Którzy pilnują, żeby na tych stołach coś było, ale wydaje się, że to jest niewłaściwe skojarzenie. Że to służenie przy stołach, czy posługiwanie przy stołach raczej, czy może mieć znaczenie takiej funkcji kierowniczej, pewnej odpowiedzialności menedżerskiej. Więc może oznaczać to, że mamy do czynienia z wyborem kogoś więcej niż po prostu takie osoby, które no, muszą jakby fizycznie nabyć chleba czy jedzenia i roznieść go tam, gdzie to jedzenie jest potrzebne. Raczej mamy tutaj do czynienia z ludźmi, którzy właśnie przejmują część obowiązków od apostołów po to, żeby razem z apostołami prowadzić zbór. I patrząc na kolejne wersety i rozdziały, widzimy dwóch spośród tych siedmiu wybranych. Są to Szczepan i Filip. I co możemy o tych dwóch powiedzieć? No, możemy powiedzieć, że oni są ewangelistami. Szczepan głosi Ewangelię w Jerozolimie, jest bardzo skuteczny i ostatecznie zostaje ukamienowany. Z kolei Filip też widzimy, że jest ewangelistą, który głosi Ewangelię w Samarii. Też, prawda? Więc nie jest to, tych siedmiu nie jest, wydaje się, że nie są właśnie osobami, które zajmują się taką służbą dystrybucji jedzenia, ale są osobami, które są po prostu starszymi zboru. I w 15 rozdziale Dziejów Apostolskich, w 4 wersecie, czytamy o tym, że no, w Jerozolimie doszło do soboru, tak pierwszego soboru, ponieważ rodził się w kościele tym powszechnym pewien problem, więc trzeba było to rozsądzić. I czytamy w 4 wersecie 15 rozdziału Dziejów Apostolskich, po przybyciu do Jerozolimy zostali przyjęci przez Kościół oraz przez apostołów i starszych. Więc w zborze w Jerozolimie już nie tylko mamy apostołów, są tam też i starsi, którzy prowadzą zbór razem z apostołami. Więc patrząc na to wszystko, to wydaje mi się, że mamy tutaj do czynienia właśnie z wyborem nie diakonów takich typowych, ale mamy do czynienia z wyborem starszych zboru. Więc kiedy zbór wzrasta, to potrzebuje też dodatkowych osób, które będą pomagać w prowadzeniu zboru. A jeśli nie będzie takich osób, to bardzo szybko pojawią się problemy, które będą prowadzić na przykład do różnych zaniedbań czy podziałów, tak jak w przypadku zboru w Jerozolimie. Co z tego wynika dla nas? No, nasz Pan Jezus Chrystus jest nazwany dobrym pasterzem. I jest dobry ku temu powód. Dlaczego jest tak nazwany? Ponieważ faktycznie jest dobrym pasterzem. I jako jedyny pasterz zasługuje na ten tytuł. Jako jedyny. Zarówno jeśli chodzi o jego wnętrze, o jego serce, jak i o to, co zewnętrzne, o jego służbę, wykonanie, to on jest doskonałym pasterzem pod każdym względem. On jest dobrym pasterzem. Jego posłuszeństwo Ojcu jest doskonałe. Jego miłość jest doskonała. Jego charakter nic do zarzucenia. Bezgrzeszny. Więc w Chrystusie nie ma żadnego braku, dlatego on jest dobrym pasterzem. Natomiast każdy inny pasterz, który został przez Chrystusa wyznaczony do służby w Jego Kościele, nie może się posługiwać tym tytułem, tym określeniem. Oczywiście my korzystamy. Jeżeli mamy jakąś taką osobę, którą szanujemy, to oczywiście możemy powiedzieć, że to no, dobry pastor, dobry pasterz, ale to jest przez małe D i przez małe P. Tak? I to jakby odzwierciedla, że oznacza, że w pewnych aspektach jakby jest w porządku, ale nie we wszystkim. I to jest naturalne i to jest normalne. Więc i wszyscy inni pasterze, czy ci, którzy są pod tym dobrym pasterzem, no mają braki. Są w pewnych aspektach lepiej sobie radzą, w innych aspektach sobie radzą gorzej. Żaden pasterz, który jest pod Chrystusem, tak, nie może wykonać wszystkiego. Nie ma takiej opcji. Nie ma takiej możliwości. I pamiętajmy o tym. To zaś prowadzi nas do tego, że zbór generalnie potrzebuje kilkunastu czy kilkudziesięciu starszych, którzy by przewodzili zborowi, którzy by się uzupełniali, ponieważ słabości potrzebują być uzupełniane przez mocne strony innych. Liczba starszych zależy od liczebności zboru, ale docelowo wydaje się, że powinna to być liczba mnoga. Jeśli chodzi o zbór w Jerozolimie, to jeśli do 12 apostołów dodamy liczbę 7 starszych, to mamy 19 mężczyzn, którzy temu zborowi przewodzili, którzy byli odpowiedzialni za funkcjonowanie tego zboru. W każdym razie, to co chciałbym podkreślić, czy pokazać to, że potrzebujemy zrozumieć, że dla dobrego funkcjonowania zboru dobre jest to, że liczba starszych jest liczbą mnogą. Nie jest to liczba pojedyncza, nie jest jedna osoba. Taki porządek pochodzi od samego Pana Jezusa Chrystusa. Pamiętajmy, że to Chrystus jest głową Kościoła i jeśli w tym Kościele, w czasach apostołów, pojawił się urząd taki jak starszy zboru, to musi to pochodzić od Pana Jezusa Chrystusa. I z czasem widać, jak popatrzymy na Dzieje Apostolskie i na listy, to, że Kościół czy struktura w Kościele ulega zmianie. Kościół zarządzany czy kierowany, prowadzony przez apostołów zaczyna być zastępowany przez Kościół prowadzony przez starszych zboru. Każdy zbór ma swoich starszych i takie jest założenie, taki jest cel. Jest to coś dobrego. Jest to coś, co pochodzi od Pana Jezusa Chrystusa, dlatego dobrze jest takie rzeczy szanować. Kto wybrał apostołów? Chrystus. Kto wybiera starszych? Zbór. Jaki jest kryterium tego wyboru? Mężczyźni cieszący się powszechnym uznaniem oraz pełni ducha i mądrości. Co to znaczy? Za tydzień może, jeśli Bóg pozwoli. Także na dziś chciałem zakończyć, pomódlmy się.